Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek Misja UJ.
Przy mikrofonie Justyna Supel, Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przystanek Misja UJ. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Katarzyna Gudzwa.
Dzień dobry.
Pani Kasiu.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna jest pełna dwuletnim.
Tak.
Pracownikiem naszego uniwersytetu. Pracuje w specjalnej, można rzec, jednostce, w której wspólnie z zespołem podejmuje starania, aby zapewnić dostępność dla osób z różnorodnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, nie tylko w zakresie spełnienia minimalnych wymagań określonych w przepisach. Pełni Pani funkcję specjalisty do spraw dostępności procesu kształcenia w UJ.
Tak, dokładnie.
Jak wynika z dokumentów strategicznych, nasz uniwersytet w tym obszarze chce konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. Pani Kasia sama jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim, dlatego Pani spostrzeżenia i opinie będą miały dla nas szczególne znaczenie. I tu Państwa chciałam zaskoczyć, prywatnie Pani Kasia jest utytułowaną zawodniczką w dyscyplinie sportowej crossfit na wózkach. Osiągnięcia sportowe są niemałe i godne pozazdroszczenia. Oto kilka osiągnięć Pani Kasi z ostatnich lat. 2019 rok, trzecie miejsce w Avalon Extreme Workout Battle. 2022 rok, pierwsze miejsce w Brak Barrier Battle. 2023 rok, trzecie miejsce w Brak Barrier Battle w maju. Oraz pierwsze miejsce w Iron Poznań Cross Battle, sierpień 23. Pani Kasiu, wracając do uniwersytetu, proszę nam powiedzieć kilka słów o Centrum Dostępności, w którym Pani pracuje. Jakie są główne cele i zadania tej jednostki?
W Centrum Dostępności oczywiście zajmujemy się wsparciem studentów, także od niedawna pracowników. Mogą się zgłaszać do nas osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy też szczególnymi potrzebami. Jeśli chodzi o dokładnie, na przykład, jeśli chodzi o to, czym ja się zajmuję, tak, czy jestem specjalistką, no to oczywiście może się zgłosić do mnie osoba studiująca, która potrzebuje wsparcia w zakresie dydaktycznym. Może to zrobić bezpośrednio do mnie, czy też do którejś z moich koleżanek, ponieważ nasze adresy mailowe oraz numery telefonów są udostępnione na stronie internetowej CDUJ. Może też zrobić to poprzez formularz kontaktowy, czyli po prostu wchodzi sobie też na naszą stronę, na zakładkę kontakt i tam sobie po prostu szuka tego formularza, wypełnia go. Może tam napisać oczywiście w jakich godzinach oraz w jakiej formie taka osoba chciałaby się spotkać z którąś z nas. No i tutaj my odpowiadamy najczęściej mailowo. Oczywiście to musi być adres mailowy w domenie UJ i spotykamy się z taką osobą. Jest konsultacja, ustalamy tutaj zakres wsparcia. Oczywiście prosimy też o dokumentację specjalistyczną potwierdzającą trudności zdrowotne. Ta dokumentacja nie musi być przygotowana od razu na pierwszym spotkaniu, ale później oczywiście. No i wdrażamy racjonalne usprawnienia. No i w zależności od tego, w jakim obszarze trudności znajduje się ta osoba, no to takie są tutaj, takie jest wsparcie po prostu.
Proszę powiedzieć, jakie konkretnie usługi oferuje Centrum Dostępności studentom z niepełnosprawnościami? Jakie to są usługi?
Czyli tutaj właśnie mamy takie wsparcie dydaktyczne, racjonalne usprawnienia. Przykładowo może być to rozłożenie sesji w czasie z zachowaniem pierwszego terminu, czyli osoba podchodzi do części egzaminów, nie do wszystkich, w sesji poprawkowej jako ten pierwszy termin. Może być to wydłużenie czasu, standardowo jest to 30%.
Czyli są to osoby z trudnościami, powiedzmy, zdrowotnymi, typu przewlekłe choroby?
Przewlekłe choroby, na przykład dysleksja, trudności w obszarze zdrowia psychicznego, osoby w spektrum autyzmu.
Prawda? I rozumiem, że one muszą mieć potwierdzenie, zaświadczenie od lekarza o swojej niepełnosprawności.
Tak, od
żeby
lekarza.
Żeby móc uzyskać od Państwa taką.
Od lekarza, albo też na przykład od terapeuty, też jak najbardziej.
A co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, na przykład niedowidzącą?
O, to jest też ciekawe, bo mamy taki program jak Hamlet. Czyli taka osoba może się zapisać do tego programu. Wówczas asystent dydaktyczny, bo jeszcze mamy asystenturę dydaktyczną, o której też chciałabym powiedzieć za chwilkę, skanuję na przykład dokumenty i oczywiście one są tutaj adaptowane specjalnie, prawda, dla takiej osoby, która ma trudności właśnie w zakresie wzroku. Tutaj może to być też dostosowanie na przykład arkuszy egzaminacyjnych podczas egzaminów. Jeżeli jest to osoba na przykład niedowidząca, załóżmy, no to oczywiście może być tu powiększona czcionka. Na przykład, tak? Może być na przykład taka osoba zwolniona z przenoszenia odpowiedzi na kartę skanerową. Tutaj też tak może być.
A co z osobami, które posiadają niepełnosprawność słuchową?
Tutaj niepełnosprawność słuchową. O, może być na przykład też dostosowany lektorat z języka angielskiego, załóżmy. W przypadku osób, które mają niepełnosprawność wzrokową, również. Tak, też jest też taka możliwość.
Prawdopodobnie najwięcej osób jest z niepełnosprawnością ruchową, najwięcej studentów, czy to
nie,
prawda?
Wcale nie, wcale nie. Myślę, że teraz akurat jest sporo osób studiujących właśnie w spektrum autyzmu, z ADHD i też z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego.
Czyli tacy studenci z taką niepełnosprawnością obecnie dominują.
Z niepełnosprawnością, niekoniecznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ponieważ my tutaj też wspieramy osoby, które po prostu mają różnego rodzaju trudności, tak? Nie musi być to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No i co jeszcze tutaj, co jeszcze możemy zaoferować? Na pewno asystenta dydaktycznego, tak? Często osoby na przykład właśnie w spektrum potrzebują takiego wsparcia. Osoby z ADHD również potrzebują takiego wsparcia, chociażby w zakresie na przykład notatkowym, czy też w organizacji pracy, monitorowaniu bieżącej sytuacji akademickiej, tak? Wówczas jest tak, że to my oczywiście, taka osoba powinna złożyć wniosek, jak i wcześniej o racjonalne usprawnienia, o których wspominałam, także i o asystenta dydaktycznego. No i my szukamy oczywiście odpowiedniej osoby. Też niejednokrotnie zdarza się tak, że osoba studiująca po prostu sama na przykład proponuje, tak, jakąś osobę, która mogłaby nawiązać taką współpracę i z nią, i z Centrum Dostępności w charakterze asystenta dydaktycznego. No, taka czyli osoba taka podpisuje z nami umowę, no i oczywiście ma jest przydzielona ilość godzin, w ramach której jakby tutaj wykonuje swoje obowiązki.
A proszę mi powiedzieć, jestem kandydatką na studia, chciałabym zaaplikować na Uniwersytet Jagielloński, mam niepełnosprawność, jestem osobą z niepełnosprawnością, czy ja mogę wcześniej,
tak, jak najbardziej,
do uniwersytetu, zgłosić się do Państwa
tak,
centrum?
Tak, można, ponieważ dokładnie w tym samym miejscu na naszej stronie internetowej, gdzie tak, w zakładce kontakt, jest też drugi formularz dla kandydatów. Jak najbardziej można się zgłosić. Oczywiście to jest dokładnie ta sama procedura, czyli ja bądź któraś z moich koleżanek odpiszę, umówimy się na spotkanie, prawda, i będziemy tutaj rozmawiać.
Czyli pomoc, rozumiem, jest oferowana zarówno dla kandydatów na studia.
Tak.
Wtedy można skonsultować, jaka pomoc, jaki rodzaj pomocy jest możliwy.
Dokładnie.
Jak również dla osób, które już są studentami, różne przypadki się zdarzają, nawet i w trakcie studiów. Nawet osoba, powiedzmy, pełnosprawna w trakcie studiów może jakąś niepełnosprawność nabyć.
Dokładnie
i rozumiem,
tak.
Że to też jest możliwe w trakcie studiów zgłoszenie się do Państwa centrum i uzyskanie takiej pomocy.
No też jest bardzo dużo osób, które na przykład właśnie diagnozę z ADHD, czy też spektrum autyzmu otrzymuje jakby dopiero w życiu dorosłym. Więc też oczywiście takie osoby jak najbardziej się zgłaszają. Oczywiście, że tak jest. No i też tutaj oferujemy też wsparcie dla pracowników. Od niedawna tym akurat zajmuje się u nas pani Aneta Bilnicka, więc jeżeli tutaj też w tym zakresie ktoś potrzebowałby wsparcia, no to jak najbardziej można się tutaj też zgłosić.
Czyli obejmujecie pomocą również pracowników, naszych
tak,
pracowników?
Tak, od niedawna też, tak.
A proszę mi powiedzieć, czy skala, jakie jest zapotrzebowanie, jak pani ocenia, czy to się zwiększa, czy jest stabilizacja?
Ja pracuję od niedawna, ale już zauważyłam, że tak, zwiększa się jak najbardziej. jest naprawdę sporo osób studiujących, które zgłaszają się do nas po wsparcie, jeżeli właśnie chodzi o racjonalne usprawnienia, dostosowanie tych materiałów dydaktycznych, czy na przykład w zakresie, prawda, wsparcia asystentury dydaktycznej.
A co z studentami bądź kandydatami z niepełnosprawnością ruchową? Tutaj chyba mamy najwięcej, że tak powiem, zrobionych rzeczy już. Jesteśmy
teoretycznie
bardzo dobrze przygotowani,
tak,
czy to prawda?
Ale są też wydziały, które no, znajdują się po prostu no, w takich miejscach, które nie są aż tak dostosowane. Prawda? Na przykład w centrum. Jak najbardziej.
A porozmawiajmy na przykład o najlepszych, czyli załóżmy nowe wydziały na terenie kampusu uniwersytetu.
No tak.
Piękne zbudowane budynki, wyposażone infrastrukturalnie i chyba dostosowane dla tych osób.
Tak, jak najbardziej. One są tutaj dostosowane. Tak.
Czyli drzwi,
ale trzeba o jednej rzeczy
windy,
bardzo pamiętać.
To wszystko mamy wykonane.
Jak jest
wykonane.
Śnieg, to trzeba odśnieżać tak dosyć dobrze, naprawdę. Ponieważ nawet jeśli są te miejsca parkingowe, tak zwane koperty, blisko wejścia, to i tak trzeba ten kawałeczek pokonać, na przykład na wózku. Czy też może być też osoba, która po prostu no, ma ograniczoną mobilność w inny sposób. Porusza się chociażby przy pomocy kul, na przykład, tak? I też trzeba pamiętać o tym, żeby to było naprawdę bardzo dobrze odśnieżone. Żeby ta osoba mogła się dostać do budynku, albo z budynku później do samochodu, oraz no, żeby też niechcący po prostu nie zrobiła sobie krzywdy, jeżeli będzie zbyt ślisko na przykład.
Ale podsumowując, wydziały nauk ścisłych zlokalizowane na kampusie są powiedzmy doskonale przygotowane i możemy tutaj śmiało zaprosić wszystkich studentów z niepełnosprawnością. A co z wydziałami z innych kierunków i zlokalizowane w centrum Krakowa?
No i to jest właśnie trudniej, ponieważ niejednokrotnie one są też jakieś w budynkach, które po prostu już są starsze. Też tutaj wchodzi zakres konserwatora budynków, tak? Nie zawsze wszystko da się zrobić, ale na przykład oczywiście można, taki kandydat czy osoba studiująca może się do nas zgłosić i nawet ja oczywiście jestem w stanie pójść po prostu do takiego budynku i z perspektywy osoby, która porusza się przy pomocy wózka, zobaczyć, jak to wygląda. Też na przykład możemy też, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dokupić rampy. Tak, są takie rampy, które się rozkłada i na przykład można sobie wózkiem wjechać. Tak, czy do budynku, czy do jakiejś sali, więc jak najbardziej istnieje taka możliwość. Tak.
A proszę powiedzieć, a czy pani budynek, tam gdzie pani pracuje, jest dostosowany?
Tak, jak najbardziej jest dostosowany. Tak, jest bardzo dobrze dostosowany, przynajmniej z mojej perspektywy.
Czyli ma pani świetne warunki do pracy i możliwość dojazdu.
Tak, tak. Tak, ja dojeżdżam do pracy z samochodem. Tak, jak najbardziej. Wszystko mam. No to jest po prostu, wiadomo, układ chociażby w moim pokoju, prawda? Też jakby jest pode mnie i pod mój wózek. Nie wiem, na przykład jestem w stanie sama pewne rzeczy zrobić. Drukarkę mam
obsłużyć.
Po prostu obsłużyć. Tak, jestem w stanie obsłużyć, ponieważ jakby wymontowano taką tą dolną część i ona dzięki temu jest niższa, więc ja mogę do niej podejść, skserować coś, mogę coś na spokojnie sobie wydrukować, zeskanować, nie ma najmniejszego problemu.
A jakie przed Państwem stoją wyzwania jako centrum? Na pewno coś jest.
Pewnie dużo, bo tak jak mówiłam, jednak jest coraz więcej osób studiujących, które takiego wsparcia potrzebują i chcą z niego skorzystać. Coś, co przychodzi mi do głowy, może taki zakres bardziej cyfrowy tutaj, tak, bo też tu cały czas się w tym kierunku rozwijamy, chociażby teraz też sztuczna inteligencja, prawda? To od jakiegoś czasu jest też taki tutaj temat dosyć popularny, więc myślę, że w tym zakresie również.
To jak Państwo chcecie wykorzystać sztuczną inteligencję?
Tutaj zapewne też będziemy, tak myślę, współpracować z naszym działem IT, który też bardzo polecam, i nasz dział IT między innymi również prowadzi szkolenia nawet dla naszych osób studiujących, tak? W zakresie chociażby technologii wspierających, czyli przypuśćmy, mamy osobę z dysleksją, czy osobę właśnie w spektrum autyzmu, która na przykład chciałaby skorzystać z takiego szkolenia, i tutaj pani Asia Dzięklewska, pani Kasia Pyryt, one udzielają takich, no, takich warsztatów, prawda? Teraz tak rzucę na przykład, zamiana mowy na tekst chociażby, tak? Czy mówią o aplikacjach, które służą na przykład do organizacji czasu pracy.
Z takich udogodnień, powiedziała, to jest jakby rodzaj dostępności cyfrowej.
Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością wzrokową, no na przykład mogą, prawda, jest takie racjonalne rozwiązanie, usprawnienie, przepraszam, racjonalne usprawnienie, jak możliwość nagrywania oczywiście na dyktafon też, bo generalnie to wygląda tak, że taka osoba, ta, która przychodzi, mamy konsultację, jest oczywiście później dostarczenie dokumentacji specjalistycznej albo od razu, bo czasem taka osoba po prostu już ją ma przygotowaną, następnie wnioskuje o racjonalne usprawnienia, które właśnie omówiliśmy podczas konsultacji. Na tej podstawie piszemy opinię, wniosek oraz opinię. Idzie po prostu, jest przesyłana do dziekana bądź też dyrektora
jednostki, w której dokładnie ten student
studiuje, po prostu, tak, studiuje. No i tutaj czekamy na decyzję, na zgodę. Jak jest zgoda, to tworzymy szczegółowe zalecenie do tych racjonalnych usprawnień, które rozsyłamy do instytutu. Instytut powinien tutaj też przesłać te racjonalne usprawnienia, szczegółowe zalecenia do osoby odpowiedzialnej za rok studiów studenta, ale też student zawsze jest poinformowany, że zostały one rozesłane, te szczegółowe zalecenia, i niejednokrotnie jest też, znaczy zawsze, jeżeli chodzi tutaj, jest dodany do wiadomości, bo też jest coś, co jest bardzo ważne, to, że taka osoba mimo wszystko też powinna odpowiednio wcześnie powiadomić, tak, osobę egzaminującą czy wykładowcę o tym, że chciałaby skorzystać na przykład z przyznanych racjonalnych usprawnień. To też jest ważne.
Rozumiem, że są przyznawani asystenci, tacy osobiści asystenci dla studentów.
Dydaktycznie, to nie jest asystent osobisty. To jest
dydaktyczny asystent, ale też jeżeli na przykład mówi o tym zalecenie, jest możliwość zakupu sprzętu. Czy to też uniwersytet nasz pokrywa? Czy to student musiałby, no, na przykład taki dyktafon?
Możemy wypożyczyć. Możemy wypożyczyć dyktafon na rewers, jak najbardziej. Oczywiście. Możemy wypożyczyć słuchawki.
Czyli państwo dysponujecie też jakimś sprzętem.
Tak, słuchawki wygłuszające. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy wypożyczyć na przykład laptopa i mikrofon krawatowy, jak najbardziej. Też tutaj, co jest bardzo ważne, są osoby, które mają takie racjonalne usprawnienie jak możliwość zdawania na komputerze. Czyli mogą egzamin pisać przy pomocy komputera, laptopa. I taki laptop również od nas można wypożyczyć. Wówczas mamy też oczywiście tutaj asystenturę dydaktyczną, czyli taki asystent bądź asystentka zanosi taki laptop, prawda, na egzamin. Oczywiście musimy tutaj wiedzieć, gdzie ten egzamin się odbędzie, z jakiego kursu, kto jest przeprowadzającym egzamin, w jakich godzinach. Jest to ważne i wówczas jak najbardziej taka osoba może skorzystać z takiego racjonalnego usprawnienia.
To jeszcze pytanie również o studentów, ale dotyczące na przykład zakwaterowania. Mamy akademiki na uniwersytecie.
Tak.
Czy te też są przystosowane dla takich osób z niepełnosprawnościami?
Nie, nie wszystkie są przystosowane. Na przykład niedawno ja i moje koleżanki byłyśmy w akademiku na Wojki. Bardzo fajny akademik w zasadzie. I o ile osoba poruszająca się przy pomocy wózka mogłaby mieć trudności, bo jednak te pokoje nie są tak do końca dostosowane, ale inne osoby z jakąś taką ograniczoną mobilnością, powiedzmy, myślę, że jak najbardziej. Bardziej. Jest podjazd, można sobie tam wejść. Byłyśmy też w jednym pokoju, takim dwuosobowym. No to łazienka była dosyć mała, był prysznic, tam umywalka, prawda? Ale
na tyle,
może
szeroka, przestrzenna, że
no właśnie wózkiem się nie wjedzie.
Nie bardzo.
Ale no, są na przykład osoby z MPD, tak? Które niekoniecznie poruszają się przy pomocy wózka, czy też nawet przy pomocy kul, ale mają pewne trudności z chodzeniem. Tak, z poruszaniem się. I kto wie, być może taka osoba mogłaby na przykład tam się zakwaterować.
A czy studenci pytają Państwa o właśnie pomoc w zakresie znalezienia
Tak, czasem jak najbardziej. Oczywiście, że tak, tak, pytają.
Też. I też oferujecie
tak,
na tyle, na ile jest
dokładnie,
to możliwe.
Tak, tak, oczywiście.
Rozumiem.
Z tego, co się orientuję, to na Bydgoskiej ewentualnie, to tam są właśnie pokoje dostosowane dla osób na przykład poruszających się przy pomocy wózka.
Mam jeszcze do Pani takie pytanie. Co rozumiemy przez pojęcie dostępności wydarzeń na UJ?
No, chodzi o to, żeby takie wydarzenie było dostępne, czyli na przykład, jeżeli istnieje taka potrzeba, powinna być zainstalowana choćby pętla indukcyjna, powinien być na przykład tłumacz języka migowego, polskiego języka migowego.
Chodzi o to, żeby wszystkie wydarzenia, które dzieją się, są organizowane przez nasz uniwersytet, były dostępne również dla osób z niepełnosprawnością.
Po prostu dla wszystkich.
Dla wszystkich.
Tak, dla wszystkich.
W szczególności dla tych osób. I też Państwo, rozumiem, że dbacie o to,
tak.
Na przykład jeżeli takie wydarzenie jest organizowane, czy Państwo też sprawdzacie, weryfikujecie, czy to wydarzenie jest dostępne i jakby promujecie wśród tych osób z niepełnosprawnościami, czy to ma miejsce, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
Tak, oczywiście, jak najbardziej sprawdzamy, tak, dostępność danego miejsca. Załóżmy, że będzie potrzeba, żeby ktoś na przykład wjechał na podest, tak? Na przykład ktoś musi, powiedzmy...
Aula, jak jest aula,
dokładnie,
tak?
Wejść na podest. No to my też oczywiście to sprawdzamy i też powiedzmy mamy rampę na przykład. No i zdarzyło mi się właśnie sprawdzać, jak to byłoby wjechać wózkiem, czy byłoby na przykład dla takiej osoby to lekkie, czy też nie, bo coś, co jest ważne, to nie jest tak, że każdy z nas jest identyczny, nawet jeżeli mamy daną niepełnosprawność. I to, że ja sobie wjadę gdzieś, tak, nie oznacza, że inna osoba, która na przykład też porusza się przy pomocy wózka, również wjedzie. Musimy to wziąć też pod uwagę.
Ale jest Pani też takim testerem. Może Pani przetestować rozwiązania, czy
jak najbardziej,
czy one
tak. I dla mnie to jest akurat bardzo, bardzo to lubię, to jest bardzo fajne, ponieważ chciałabym, żeby przestrzeń uniwersytecka w każdym obszarze była jak najbardziej dostępna.
To przejdźmy może do tych zainteresowań Pani sportowych. To jest, powiedziałabym, dość zaskakujące, że Pani zajmuje się taką dyscypliną, która jest mega wymagająca. I niejedna nawet osoba pełnosprawna podjęłaby się zadania ćwiczenia takiej dyscypliny sportowej, jaką jest crossfit.
Sporo osób ćwiczy crossfit.
Sporo, tak, ale nie wszyscy. Jest to wymagający sport. Proszę powiedzieć nam, dlaczego? Dlaczego akurat ta dyscyplina? Jak to się zaczęło?
Dlaczego akurat crossfit? To był czysty przypadek. Po prostu się zgłosiłam na zajęcia, które były organizowane przez Fundację Brak Barier w Krakowie, na początku w Plazie, w Fitness Platinum. Już wcześniej miałam do czynienia po prostu z siłownią, tak naprawdę, i chciałam zobaczyć, jak to będzie. Potrzebowałam też czegoś nowego. I słyszałam też od znajomych pełnosprawnych, że jak najbardziej crossfit jest takim wielorozwojowym jednak sportem, ponieważ tutaj jest też dosyć szeroki obszar, prawda? Nie ćwiczymy tylko siłowo na przykład.
Tak, potrzebowała Pani trochę serotoniny, wyrzutu serotoniny, czyli hormonu szczęścia i adrenaliny.
O tak, adrenaliny. To
i
jest
to był główny
coś.
Powód, żeby podjąć się takich ćwiczeń. Bo zdrowe osoby ćwiczące crossfit też często ulegają kontuzjom. Także to jest taki naprawdę ciężki sport, powiedziałabym.
Myślę, że każdy sport może niestety skończyć się kontuzją. Tak to już jest. Mówi się, że sport to zdrowie, ale też trzeba jednak uważać i odpowiednio przygotowywać swoje ciało. Myślę, że tutaj też pod okiem na przykład fizjoterapeutów to jest też bardzo ważne. I coś, co odkryłam, coś naprawdę ogromnie też istotne, to odpowiednie rozciąganie, rolowanie ciała, prawda, przed treningiem nieraz, po treningu na pewno, To jest bardzo, bardzo istotne.
Dieta?
Też, jak najbardziej się też, tak.
To jak długo pani już ćwiczy? Jak długo pani ćwiczy, jak trzeba było długo ćwiczyć, żeby dojść na przykład do mistrzostwa w 2019 roku? Bo to jest trzecie miejsce
wówczas
w Avalon Extreme.
Kilka miesięcy.
Naprawdę?
Naprawdę, tylko jak mówiłam, ja też ćwiczyłam wcześniej na siłowni, więc miałam już jakieś
podstawy
zaplecze. Tak, to było kilka miesięcy, ponieważ zaczęłam ćwiczyć crossfit w lipcu 2018 roku, a zawody w Warszawie były w kwietniu 2019 roku.
Gratulacje.
No to tak
stosunkowo szybko, ale no rzeczywiście prawdopodobnie te wcześniejsze zajęcia i treningi
na
siłowni
tak.
Na pewno pomogły.
Tak,
a czy
pewno.
Dużo osób ćwiczy w pani grupie z podobnymi niepełnosprawnościami? Jakby ćwiczycie, jesteście osobami podobnymi, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, czy tam ćwiczą wszystkie osoby?
Głównie ćwiczą osoby poruszające się przy pomocy wózka. Oczywiście to
mogą
i to
są
być
ćwiczenia specjalne przy
one
pomocy
są zaadaptowane, tak? Czyli po prostu są, tak, mamy dwie główne trenerki i one adaptują po prostu te tak zwane workouty, tak? Adaptują po prostu do naszych możliwości. Oczywiście też coś tutaj, co jest ważne, no to skalowanie chociażby ciężaru, czyli na przykład my bierzemy mniejsze ciężary niż wzięłaby osoba pełnosprawna, ponieważ niejednokrotnie osoba pełnosprawna używa jeszcze innych na przykład mięśni, których my nie możemy. Tak? Chociażby przy robieniu swingów osoba stoi i jakby wyrzuca, tak to nazwijmy, ten swing do góry, też troszeczkę się odbijając poprzez biodra. My to robimy głównie siłowo, więc to też jest istotne.
Czyli inna technika troszkę?
Troszkę tak.
Treningu.
Tak.
A jak często?
To jest raz w tygodniu. Raz w tygodniu ćwiczymy crossfit. Ja jeszcze dodatkowo ćwiczę na siłowni. I też staram się robić sobie taki lżejszy, powiedzmy, trening w domu.
Czyli powiedzmy trzy razy w tygodniu.
Tak, trzy razy w tygodniu. Obecnie tak.
A jakie najbliższe plany?
No są zawody w czerwcu i się do nich przygotowuję i mam nadzieję, że uda mi się wziąć w nich udział.
To trzymamy kciuki w takim razie.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo,
że
była pani z nami. Dziękuję słuchaczom, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku podcastu Przystanek Misja UJ. Pani Katarzynie, pani Kasi serdecznie dziękuję za podzielenie się swoją niezwykłą historią, zarówno zawodową, jak i sportową. Jesteśmy pełni podziwu dla pani determinacji i osiągnięć zarówno na polu akademickim, w uniwersytecie, jak i sportowym w dyscyplinie crossfit na wózkach. Centrum Dostępności Uniwersytetu odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu otoczenia akademickiego, które jest dostępne dla wszystkich, niezależnie od różnorodnych potrzeb i niepełnosprawności. Dziękujemy pani Kasi za przybliżenie nam pracy centrum i celów, jakie stawia przed sobą Uniwersytet Jagielloński i Centrum. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was inspirujący i skłonił was do refleksji na temat dostępności w edukacji i społeczeństwie. Zapraszamy was do śledzenia naszych kolejnych odcinków Przystanek Misja UJ. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz do odwiedzenia strony internetowej misja.uj.edu.pl oraz na Instagrama misja.uj.